Na pewno w wielu rodzinach po wojnie zapanowało milczenie, ale milczenie nie rozwiązuje różnych spraw. W topografii pamięci pisał pan tak. Co to takiego, co każe tym ludziom sznurować usta? Strach przed czym? Przed mordercami i ich następcami? Dlaczego miałoby się ich bać jeszcze dzisiaj? A może to strach przed upiorami przeszłości? A przecież wiemy, że nie da się tego zażegnać milczeniem. Wprost przeciwnie. I tutaj też pan na całą tę historię, trudną historię, patrzy z perspektywy ofiar?
No wie pan, z perspektywy ofiar, moim zdaniem im się należy, żebyśmy mówili o tym, prawda? Ja na przykład, jak byłem ostatnio właśnie na Słowacji, tam pokazałem zdjęcie, bo pierwszy raz ja zdobyłem to zdjęcie jednej kobiety ze Słowacji, która ukrywała Żydów i została za to rozstrzelana przez ludzi mojego ojca. Karolina Bulowa się nazywa. I ja zdobyłem to zdjęcie i tam też była jej rodzina w Banska Bystrzyca. I to było bardzo wzruszające, wie pani, to, o to mi chodzi, prawda, żeby tutaj jednak to milczenie, prawda, zapomnianie, bo ta Karolina Bulowa, przecież ja tylko miałem nazwisko, że ona została zabita za to, że ukrywała Żydów, a nic więcej ja nie miałem. I nagle zgłosi się jakaś młoda kobieta, która jest wnuczką tej kobiety, i ona przysłała mi zdjęcie tej kobiety. Potem na to spotkanie w Muzeum Powstania Słowackiego przyszła tam rodzina, właśnie wnuczka tej Karoliny. I to jest bardzo wzruszające. I o to mi chodzi, wie pan. Bo tutaj oczywiście to bardzo często mamy ten fakt, że ofiary zostały zapomniane. Prawda? Że tylko mamy może nazwiska, może nawet nie nazwiska. Nic, właśnie co ja opisuję w tych skażonych krajobrazach, to się tutaj jest anonimowe, jakiś grup anonimowy, bo przestępcy, oni starali się to zniszczyć, przecierać ślady i w ogóle, dobra, niech nikt nie pamięta, że tutaj ktoś leży, a to nie wolno, to nam nie wolno. Ja nie jestem wierzącym człowiekiem, zupełnie nie jestem wierzącym, ale mi się wydaje, że to jest naszym obowiązkiem i zwłaszcza moim obowiązkiem, skoro ja pochodzę z takiej rodziny, się tutaj jednak przypomnieć i tutaj powiedzieć, słuchajcie, to była Karolina Bulowa, taka ona wyglądała, trochę postarać się opowiadać ją historię. O to mi chodzi.
Również trudne pytania zadaje pan sam sobie w swoich książkach, stawia pan wiele niewygodnych pytań. Czy to jego rzekome pragnienie odejścia ze służby w Gestapo było tylko legendą, którą po wojnie wymyślono na mój użytek? To jedno z tych pytań.
No tak, to moja matka mi tak opowiadała. Moim zdaniem to jest bzdurą, ale skąd ja mogę wiedzieć? Przecież ja prawie nie znałem mojego ojca, ja nie miałem tam okazji go pytać. Ale przypuszczam się, to nieprawdą, prawda? Bo on przecież aż to do końca wojny on wierny służył. I on właśnie na tej Słowacji, bo tam skończy prawie służbę w 1945 roku, więc on miał możliwości albo uciekać, albo odmówić służby. Przecież nic się nie stało im, nic się nie stało. Wiemy to. Byli tacy, którzy mówili rozstrzelaniu, ja nie biorę udział. To nie moja sprawa. Nie, ja tego nie robię. A nic się nie stało. Przecież to jest legenda, prawda, że oni potem jego też rozstrzelali. To jest legenda. Przecież normalny człowiek mógł to powiedzieć. A mój ojciec był dosyć wysoko postawiony, więc on oczywiście no, mógł sobie wybrać coś innego. Na pewno miał jakieś możliwości, ale tego nie zrobił. Nie, bo on był po prostu wierzącym, bo on był wierzącym nazistą. To nie jest taki, jak to się nazywa, że on tylko za karierę. Nie, on był wierzącym. Od początku on był wierzącym i on aż do końca. Jak wszyscy właśnie w tej mojej rodzinie, jak wszyscy aż do końca. Oni nie zmienili swoje zdanie, oni nie zmienili przekonanie. Nie. Jak ta moja ciotka, prawda, która właśnie w tym roku umarła, mając 107 lat i ona była do ostatniego momentu nazistką.
Za rozliczenia z własną historią zapłacił pan, myślę, wysoką cenę, bo tu cytat: kiedy babcia dowiedziała się o mojej decyzji pójścia na slawistykę, powiedziała, że nie pojmuje, skąd ta moja miłość do Słowian. Siedzieliśmy w restauracji, ona nad cienką zupą, którą zaraz miała odesłać do kuchni, ja nad wielkim sznyclem. O tym, że mój ojciec był na wojnie w Rosji, Polsce i Słowacji, nie powiedziała ani słowa. Dotarło to do mnie dużo później. Z początku uważała moje studia za kaprys, którego wprawdzie nie pochwalała, ale przecież byłem jej ukochanym ponad wszystko wnukiem, jedynym dzieckiem ukochanego syna, które na wiele mogło sobie pozwolić. Nie minęło dużo czasu i Słowianie stanęli między nami. Potem te relacje się zupełnie ochłodziły.
Tak, tak. I to, wie pan, to ja dzisiaj tego żałuję. Już od wielu lat to żałuję, prawda? Bo to można by elegancko załatwić, powiedzieć: ach, dajcie mi spokój, przecież ty jesteś starą kobietą, a po co tutaj kłócimy się? Tak też można by zrobić, ale nie. Ja wtedy miałem 23-24 lata, byłem taki przekonany, taki ostry i taki lewicujący, więc pisałem taki ostry list do tej biednej babci i przerwałem z nią. No dobra, z mojej strony to było dosyć łatwe, bo mnie tutaj nie dobra, ona przestała zapłacić za moje studia, więc ja musiałem pracować. Dobra, no to, ale ona przeżywa to głęboko, naprawdę, no to przecież załamało jej serce, dosłownie, można tak powiedzieć. No, ale oczywiście z mojej strony to było potrzebne, bo ja dalej w tej rodzinie jakoś tam funkcjonować nie mogłem. Po to by mój wujek, a byli wszyscy inni, więc oni ciągle bez przerwy mnie męczyli, tak patrzyli na mnie, po co ty do Polski, po co do Jugosławii, po co do Pragi czeskiej, a tu i to, i co to cię obchodzi, prawda, czy Słowianie, a jeszcze gorzej siedzi. To bez przerwy ja to słyszałem, przecież miałem dosyć, już nie wytrzymałem. No i byłem oczywiście taki krytyczny i przerwałem i to był koniec tej zabawy.
Już na koniec. Czy to wszystko, o czym mówimy, te właśnie trudne historie, ustawiły pana życie jako reportera, jako dziennikarza, jako historyka i jest pan, jak w tytule wywiadu rzeki z panem, tropicielem złych historii?
No, chyba tak. No, tak się złożyło, prawda, że ja ciągle wpadam na jakieś złe historie. Ja nie wiem, skąd się to bierze, no, nie wyłącznie. Ale jednak, no tak to już zostało. Właśnie jak mówiłem, że to jest jakaś nieskończona historia, taka never ending story. I to ciągle ja zbieram materiały. To nawet ja nie zbieram te materiały, one przychodzą do mnie. Ludzie dzwonią, piszą listy, maile tego, owego. Ciągle ja spotkam kogoś, który mówi: a wie pan, ja tutaj wpadłem na jakiś trop, może jakieś zdjęcie, a może to, tamto. Więc no niestety to już moja rola. Co ja na to poradzę? Ale ja nie żałuję, wie pan, nie żałuję tego.
Bo co dobrego z tego wynika?
Czy czegoś dobrego, ja tego nie wiem, wie pan. To nie jest ode mnie, żeby to ocenić. Ja to nie powiem. Ale moim zdaniem to po prostu jest potrzebne. Że zna pan historię Austrii, prawda, że Austriacy, oni ciągle mówili: to nie my, to Niemcy, to Hitler jest Niemcem i tak dalej. To jest oczywiście bzdurą. Ja pochodzę z tego Linzu i w tym Linzu to był nie tylko, że Hitler chodzi tam do szkoły z moim ojczymem, ale Eichmann był z Linzu, Kaltenbrunner, szef tego Reichssicherheitshauptamtu, był z Linzu, czy związane blisko z Linzem, więc tutaj oczywiście no, Austriacy to mieli jakiś gruby udział w tym. To nie ulega wątpliwości. A to nie od 1938 tak zwanego Anschlussu, nie, ale wcześniej. To mój ojciec przystąpił do partii w 1931 roku jako bardzo młody człowiek. W 1932 roku do SS. Przecież nikt go nie zmusił. On był wtedy studentem. Miał studiować prawo. Więc on powinien wiedzieć, co to jest dobre, a co niedobre, bo to studiował. Niestety, tak.
Dziękuję panu bardzo.
Ja dziękuję panu.